Dzień dobry, tak jak Państwo usłyszeli, komentarze w Radiu Gdańsk zaczynamy. 9 minut właśnie na zegarze wybiło po godzinie 9 w studiu Radia Gdańsk. Wspólnie ze mną są Marek Formela, redaktor Gazety Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wybrzeże24.pl, gdyby ktoś chciał w internecie, a także Jakub Kleba, redaktor Telewizji Polskiej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Między panami, bo panowie, państwo mogli po głosie, może jeżeli państwo nie widzą, to wytłumaczę, między redaktorami jest dość duża różnica pokoleniowa. Myślę, że Marek Formella mógłby być spokojnie dziadkiem Jakuba Kleby, ale mam nadzieję, że to na plus tej dyskusji będzie funkcjonowało, no bo młodzi przecież w tych wyborach zdecydowali. I tak to właśnie wygląda. Dobrze, przejdźmy właśnie do wyborów. Jak panowie ocenicie te wybory? Jak ocenicie to, co w tej chwili podaje Państwowa Komisja Wyborcza do Sejmu ze 100% obwodów głosowania, więc wyniki ostateczne. PiS 35,38, Koalicja Obywatelska 30,7, 14,4, Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Nowa Lewica 8,61 i 7,16, Konfederacja, która zamyka podium wyborcze.
No to jest wygrana, która nie jest zwycięstwem. To jest wynik, który warto zauważyć, bo trzecie z rzędu wybory Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale to jest wygrana, która nie jest zwycięstwem, która być może nie pozwoli na utworzenie rządu, być może pozwoli, bo polityka jest pełna zagadek. To jest olbrzymi sukces trzeciej drogi, co dla mnie jest pewną niespodzianką, ale wiele młodych osób właśnie zdecydowało, że poszuka trzeciego rozwiązania, odejdzie od tego sporu, w którym tkwiło Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Relatywnie słabszy wynik Lewicy w stosunku do wyborów sprzed 4 lat i chyba rozczarowanie bardzo duże w Konfederacji, chociaż lider tego ugrupowania, pan Mentzen, w Warszawie miał bardzo dobry wynik.
Jakub Kleba.
No ja myślę przede wszystkim, że to był ciężki poranek dla niektórych posłów, nie tylko z Pomorza, ale to naprawdę zaskakujące niektóre były wyniki. A czy uda się utworzyć rząd? No patrząc na rozkład mandatów, to wygląda to jak jakieś Mission Impossible. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. To jest duża różnica względem nawet polexitów. Także nie wydaje mi się to bardzo proste albo wręcz możliwe zadanie, bo jeżeli mówimy o jakichś cudach wyborczych, o jakichś koalicjach niestworzonych, to tutaj scenariuszy realnych jest bardzo mało, a z tego co słyszymy, to wszystkie strony zarzekają się, że zostają po swoich, zgodnie ze swoimi deklaracjami, na swoich stanowiskach. Także wygląda to bardzo skomplikowanie.
No, Marek Formela. Polityka różne widziała zmiany.
To Jacek Karnowski mówił wczoraj na naszej antenie, pan poseł już chyba wybrany w tej chwili, mówił, że kuglowanie, takie słowo to padło, że będzie kuglowanie polityczne. Tu chyba chodzi o tak zwane właśnie przeciąganie. Pewnie Marek Formela do tego zmierza, że będą różne opcje.
Ale to jest naturalne środowisko, to jest naturalne zachowanie w naturalnym środowisku politycznym. Przypomnę, na nieco niższym poziomie kiedyś radny Męczekowski próbował zbudować koalicję w Sejmiku Pomorskim. Czyli to kuglowanie jest niezwiązane z poglądami, tylko z pewną arytmetyką, nadziejami i szacunkami. Wydaje mi się, że w pierwszym okresie partie, które wyborów pojedynczo nie wygrały, ale razem te wybory mogą rozstrzygnąć na swoją korzyść, będą szukały sposobu takiego napisania porozumienia, żeby tę władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości przejąć. I to jest chyba naturalne, bo ten apetyt po 8 latach jest olbrzymi, natomiast rządzenie to jest sztuka dokonywania nieustannie trudnych wyborów. Rządzenie w koalicji tak egzotyczne jak prawdziwego socjalisty Zandberga z prawdziwym liberałem Tuskiem może być zadaniem karkołomnym. Zyskać na tym może Kosiniak-Kamysz, który jest chyba naturalnym kandydatem na premiera, ponieważ nie ciąży na nim to, co ciąży na Donaldzie Tusku, i też w Kosiniaku-Kamyszu może być taka nadzieja na utrzymanie pewnych granic suwerenności polskiej racji stanu, większa niż w przypadku Tuska, bo wtedy większy wpływ będzie miał Manfred Weber na polskie sprawy.
Kiedyś w szeregach PSL-u, bodajże jeżeli dobrze pamiętam, funkcjonowało takie powiedzenie, że na pytanie o to, kto wygra wybory, przedstawiciele PSL-u mówili: nasz koalicjant, zawsze.
I tak chyba się stało.
Wydaje mi się, że z tego co rozumiem pana prezydenta, że na pewno PiS będzie miało szansę, żeby skonstruować rząd.
No taki jest obyczaj. No,
taki jest obyczaj, pan prezydent się za nim
Andrzej
opowiada.
Duda zapowiedział,
dokładnie,
że tą szansę PiS-owi da, jako partii, która zgodnie z polską tradycją parlamentarną, ta, która ma najwięcej głosów, dostaje szansę stworzenia rządu.
Co oznacza, że będą mieli szansę się wykazać. Jeśli im się nie uda, szansę prawdopodobnie dostanie opozycja. Czy im się uda, czy w międzyczasie nie dojdzie do jakichś różnic, o których wspominał Marek, albo czy nie pęknie coś w tej koalicji, która jest no, w zasadzie no, bardzo poróżniona, jeżeli chodzi, znaczy,
jeżeli chodzi o
program, tak, jest, ale z różnych środowisk pochodzą ci ludzie, o to mi chodziło. Czy oni w takim monolicie, który prezentują teraz po wyborach, na euforii, na tej radości, czy oni wytrwają i uda im się rzeczywiście sformować rząd, a potem utrzymać i uchwalić budżet, potem rządzić. To też jest znak zapytania. Myślę, że za daleko sięgamy, żeby to określić.
No dobrze, to przejdźmy się...
No tym bardziej, że drugi krok konstytucyjny należy do Sejmu i to w Sejmie zostanie wybrany kandydat na premiera.
No właśnie, ale wracając troszeczkę na bliższe sercu sprawy, spójrzmy jeszcze na głosowanie, bo mówimy bardzo dużo o tym, że udało się, wszyscy to mówią, że fenomenalna, wręcz i zaskakująca jest frekwencja wśród tej najmłodszej grupy wyborców. Oni poszli na wybory, bo... Jakub Kleba może na początek jako przedstawiciel tego młodszego, bo choć wybory... nie łapiącego się już na ten najniższy próg.
Bo wybory stały się modne, tak mi się wydaje. Zobaczcie, co się działo w internecie, zobaczcie, że teraz zdjęcie na mediach społecznościowych przed komisją albo...
W komisji albo z komisją.
Albo wiecie, to stało się takie trendy, to stało się takie modne. Ludzie uwierzyli, że mają wpływ na swoje otoczenie, na przyszłość Polski i okazało się, że mają. Więc to chyba fajnie.
No tak, to niewątpliwie jest wniosek pozytywny. Pytanie dzisiaj ważne, czy teraz w Polsce jest opozycja demokratyczna, czy już nie ma w Polsce opozycji demokratycznej? Czy wynik tych wyborów nie poświadcza, że dokonano pewnej falsyfikacji funkcjonowania polskiej demokracji, bo ona okazała się niezwykle wydajna i w relacjach europejskich można powiedzieć, że Polska jest krajem na wskroś demokratycznym, a to, że tak wielu młodych ludzi zdecydowało dać sygnał, że widzi swoją przyszłość dokonując takiego, a nie innego wyboru, pokazuje, że korzenie tej demokracji są rzeczywiście mocne.
To też jest ciekawe, na kogo głosowali młodzi ludzie, bo nam mogło się wydawać, że skoro młodzi ludzie mieli ruszyć do wyborów, to wynik Lewicy czy Konfederacji będzie duży. Pamiętacie te zmieniające się sondaże, które dawały...
No to pod 15% Konfederacji dokładnie dochodziło nawet.
No i okazuje się, że młodzi ludzie raczej zagłosowali... Pomijam trzecią drogę, która zrobiła rewelacyjny wynik oczywiście, ale młodzi ludzie głosowali na starych kandydatów.
No właśnie, to jest ciekawa sprawa. Jeszcze
duży udział elektoratu wielkomiejskich. Tu
dokładnie.
Gigantyczna mobilizacja, to duże miasta jednak... bardzo wpłynęły na kształt.
To widać
końcowy
było, jak się obserwowało na stronie PKW te spływające dane i wiadomo, że na początku te najmniejsze okręgi zostały zliczone i PiS zaczynał z ponad 40% kontra 24 bodajże,
tak,
jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. No i potem im wyższy był wynik procentowy w przeliczonych obwodach, tym bardziej ta różnica topniała.
Ale swoją drogą z takiego dziennikarskiego punktu widzenia to zupełnie fascynujące były te wybory, bo chyba po raz pierwszy była taka sytuacja, że te dane spływały w takim czasie rzeczywistym. To
tak,
znaczy, że odświeżanie strony PKW...
Robiąc jeden
PKW,
program, o 5% potrafią...
Tak, zamieniało miejsca osób, które wchodzą, nie wchodzą. Te walki na Pomorzu chociażby.
No właśnie, zaraz do tego przejdziemy.
Kilkaset głosów potrafiło zakończyć czyjąś wieloletnią karierę.
To
by
znaczyło, że państwo polskie funkcjonowało nie najgorzej.
To jeszcze zanim przejdziemy właśnie do Pomorza, to jeszcze bardzo krótko poproszę, bo nurtuje mnie taka jedna rzecz. Ja mam takie przeświadczenie, z nami jestem też bliższy wiekiem Jakubowi niż Markowi Formeli, ja mam takie przeświadczenie, że nasze pokolenia, no, zwłaszcza młodsze pokolenie, żyje w takim trybie instant, to znaczy wszystko jest na półce w sklepie, zupka jest szybka, z paczki i w zasadzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Obawiam się, czy ten angaż polityczny młodej części wyborców nie jest oparty na czymś takim, że oni będą oczekiwali realizacji postulatów już.
No nie wydaje mi się, żeby ten rząd był instant. To na pewno nie.
No myślę, że w ogóle sytuacja Polski jest jednak nieco bardziej skomplikowana niż...
Skład zupki w proszku.
Niż skład zupki w proszku i sytuacja w ogóle w Europie i na świecie być może była zbyt skomplikowana, żeby dokonać takiego głębszego wyboru. Łatwiej było dokonać wyboru. No, słuchając pana Hołowni, jesteście dobrzy, Polska jest piękna, no, duża część tych frazesów wybrzmiała świeżo, dlatego że jednym z elementów dokonywania wyboru jest też zmęczenie, zużycie i to nastąpiło.
No właśnie, czy zużycie materiału wśród młodych ludzi.
Tak, tak, tak.
Ja myślę, że głosujemy nie tylko za, głosujemy też przeciw. Ludzie się po prostu zużyli i widać to było w tej kampanii, umówmy się, bardzo paskudnej,
nieprzyjemnej,
że chodziło
kampanii
o to, żeby zmobilizować
elektorat. Tak, nieprzyjemnej
elektorat.
Kampanii nie było. Teraz trwają analizy, czy ten konflikt, czy to pogłębianie tego konfliktu na finiszu Platforma, PiS, Morawiecki, Tusk, czy to była dobra strategia, czy nie należało sięgnąć po te rozwiązania z ULA, przywrócić pewien program pozytywny. No już jest
to dla politologów i socjologów będzie politologów. Zadanie. Dokładnie. Dobrze, przejdźmy na Pomorze. W takim razie mamy jeszcze parę minut. O, ładnych parę minut mamy jeszcze, więc Pomorze, proszę panów. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że niektóre wyniki zaskakują i zmieniały się wręcz do ostatniej chwili.
No zmieniały się do ostatniej chwili, bo jak się podglądało te dane z PKW, to na przykład Gdynia, długo nie spływała Gdynia. I okazuje się, że mamy liderkę w województwie pomorskim, panią Nowacką, która de facto rzutem na taśmę, bo po zliczeniu Gdyni koło godziny 20:30 wyskoczyła na 139 tysięcy głosów, prawie 140 tysięcy głosów. To jest indywidualny wynik niesamowity.
To jest ogromny wynik, to
tak,
prawda.
Tak, drugi jest Kacper Płażyński ze 100 tysiącami. I na trzecim miejscu pani Pomaska, jedynka z Gdańska, z koalicji, 83 tysiące. To są indywidualne, imponujące bardzo wyniki.
One są lepsze niż parę lat temu, dlatego że frekwencja była też...
Dużo lepsza.
Dużo lepsza, chociaż akurat na Pomorzu ta frekwencja zawsze była relatywnie wysoka, wyższa niż przeciętnie. No mamy wiele sensacji takich, których może jeszcze nie widać, albo których się jeszcze nie czuje, bo z karierą parlamentarną pożegna się wielu wieloletnich parlamentarzystów. Można powiedzieć, że to zasiedzenie nagle zostało brutalnie przerwane. Pojawią się nowi. To akurat dla demokracji chyba
dobrze,
nie jest
chyba tak
źle, tylko dobrze. Wyobrazić sobie parlament bez posła Borowczaka można i bez posła Aziewicza też chyba można wyobrazić sobie parlament.
A bez posła Cymańskiego albo posła Dziambora?
Bez posła Cymańskiego i bez posła Dziambora. No poseł Dziambor nie został zaakceptowany w tym nowym otoczeniu ze swoimi dość egzotycznymi poglądami w stosunku do linii programowej Trzeciej Drogi, więc i tak ponad 4 tysiące głosów poświadcza pewną popularność. Relatywnie słabo wypadła Lewica, poza liderkami, które skupiły właściwie elektorat lewicowy, to pozostali uczestnicy list lewicowych byli właściwie anonimowi albo gdzieś tam tkwiący przeszłością jeszcze w strukturach PZPR, co w sumie dzisiaj chyba jest jednak egzotyczne.
No, lewicowe listy, tak mi się wydaje, na Pomorzu były tak skonstruowane, żeby zebrać maksymalną liczbę głosów na jedynce. No czego ofiarą padł na przykład poseł Rutka. Już teraz wiemy, że były poseł Marek Rutka.
A będzie się mógł realizować w biznesie.
Cymański, 100 głosów, panowie. Na ostatniej prostej
100 głosów, tak.
Jarosław Selin, 100 głosów więcej od Cymańskiego. W obu przypadkach byłoby to zaskoczenie. No ale jednak wynik, który dał tylko 3 mandaty, nie pozwolił po prostu wprowadzić kolejnego posła.
Jest listy, dokładnie.
Taki mamy przelicznik, tak to działa. Jeżeli wynik byłby lepszy, to może i poseł Cymański wszedł, ale Platforma gigantycznie zebrała liczbę głosów.
Chociaż trzeba zauważyć, że najbardziej popularnym i najchętniej wybieranym posłem w okręgu gdańskim był przedstawiciel opozycji, poseł Płażyński. Dobry też wynik osiągnął poseł Smoliński, który jest posłem trochę mniej w Gdańsku obecnym, bardziej posłem regionalnym, pracującym na Kociewiu w powiecie starogardzkim, czczewskim intensywnie. A propos tej niespodzianki, no nie niespodzianki, bo gdyby wygrał Cymański z posłem Salinem, to byłaby tej samej kategorii wygrana. Natomiast chyba dwie kadencje temu senator Szymański wygrał mandat też o 300 czy 400 głosów, więc no jest wiele takich przypadków, w których pojedyncze głosy decydują. Kiedyś poseł Młynarczyk o 30 parę głosów wyprzedził radnego gdańskiego Łączkowskiego w wyborach, więc to rzeczywiście ubarwia i pokazuje, że te wybory mają realne znaczenie i jeden głos ma rzeczywiście znaczenie, bo to dopiero widać w takiej perspektywie, jak rozmawiamy o konkretnym...
Tak, inaczej brzmi inaczej 100 tysięcy głosów posła Płażyńskiego niż 100 brakujących posła Cymańskiego.
Dla mnie sensacją tych wyborów jest jednak wygrana pani Górskiej w okręgu 63 do Senatu. To dla kandydatki o takim genotypie światopoglądowym to nie było łatwe zadanie i no jednak zwyciężyło głosowanie blankietowe na pakt senacki. No to jest w moim odczuciu rodzaj jednak fałszu wyborczego, który został zakontraktowany przez kilku uczestników życia politycznego i pani Górska zręcznie nie ujawniała na swoich plakatach swojej rzeczywistej tożsamości. A też pojawienie się pana Męczykowskiego pozbawiło pana Drelicha szans na
Ja bym to inaczej ujął. Ja bym powiedział, że ten pojedynek raczej pokazuje jakby jak te wybory... On dobrze pokazuje sytuację PiS-u w wyborach. Tak mi się wydaje, że to... Czy to było zaskoczenie? Olbrzymie. Ale rozmiar tej porażki i na Kaszubach, gdzie wojewoda jest obecny od bardzo dawna, aktywnie działa, jeździł, przecież rozdawał pieniądze, otwierał drogi. Jest znaną postacią. A mimo to nie dostał szansy, bym powiedział, dostał kolejną kartkę, no bo ostatnio w wyborach również przegrał o mały głos. Tutaj było 10 tysięcy głosów.
Reasumując, te wybory pokazały bardzo wiele rzeczy, jak bardzo zmieniła się tak naprawdę polska scena polityczna, jak duża siła jest w rękach młodych, no i jak bardzo trzeba szukać nowych dróg dotarcia do wyborców,
jak
bo
trudno
te stare
jest
standardy...
wrócić do polityki, bo na przykład na liście Lewicy widziałem pana Wojciecha Lamentowicza z jakimś upokarzającym wynikiem. Być może warto sobie powiedzieć, że są momenty, w których już nie ma powrotu.
Musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Marek Formela, Jakub Klebba, Bartosz Stracewski. Dziękujemy.